koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji omówię temat wprowadzania nowego psa lub kota do domu, gdzie już są inne zwierzęta. Zapraszam już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiejsza audycja powstała specjalnie na prośbę słuchacza, pana Sebastiana, który ma w domu już psiego seniora i dorosłego kota, a niedługo pojawi się 3-miesięczny szczeniak. Będzie oczywiście też mowa o innych wariantach, jeśli chodzi o przedstawianie sobie czworonogów, więc myślę, że każdy z was znajdzie w tej audycji coś dla siebie. 61 8 654 654. Jeżeli macie pytania dotyczące waszych czworonogów, psów i kotów, zachęcam serdecznie do tego, by do mnie dzwonić. 61 8 654 654. Audycja jest nadawana na żywo. Jeżeli trochę się wstydzicie, to jak najbardziej pytania możecie zadawać w przerwie muzycznej. Wtedy też odbieram telefony. Na początek przypomnijmy sobie, jakie są różnice między kotem i psem, bo to o nich mowa. A jeśli chodzi o ich relacje socjalne i zachowania, no jest tutaj trochę różnic. W naszych domach koty najczęściej są samotnikami, natomiast zdziczałe koty tworzą tak zwane matriarchaty, czyli grupy złożone z samych samic, do których samce dołączają tylko w okresie godów. Dorosłe samce są prawie zawsze samotne, czasem tworzą bractwa, albo bracia tworzą pary łowieckie. Natomiast w miejscach w dużym zagęszczeniu zdziczałe koty tworzą czasami grupy właśnie młodych samców, czyli tak zwane bractwa, o których wcześniej wspominałam, no i czasami też się zdarza, że po prostu grupy są mieszane. Pies natomiast to zwierzę socjalne, budujące złożone relacje z członkami swojej grupy socjalnej. W psiej grupie rodzinnej sprawy są najczęściej rozwiązywane za pomocą pokojowego zwrócenia się przez jedno zwierzę do drugiego. Nie ma tam miejsca na hierarchię dominacji. Oczywiście hierarchia jest, natomiast nie jest ona związana z dominacją i z bezpośrednim dążeniem do tego, by być najsilniejszym. Ważna jest bliskość, szacunek innych członków grupy i wzajemne wspieranie się osobników. Dlatego też dla psa niezmiernie ważny jest kontakt z innymi psami albo zwierzętami i człowiekiem. Natomiast różne sprawy sprawiają, że pies i kot muszą być swoimi wrogami? No tak naprawdę w dużej mierze to od nas zależy, jakie stosunki będą panowały między tymi zwierzętami. Ważny jest dobór odpowiednich osobników. Ważne jest odpowiednie ich zapoznanie. To jest chyba podstawa, żeby uniknąć konfliktów już na wstępie w tej wielogatunkowej znajomości. Jeżeli podejmujemy decyzję o nowym członku rodziny, psim członku rodziny, do domu, w którym są już inne zwierzęta, należy wybrać po pierwsze rasę niezbyt temperamentną, łagodną, bez skłonności do zachowań, które mogą na przykład kotu przeszkadzać. Są to m.in. rasy łowieckie, na przykład psy gończe, albo takie, które są generalnie nakierowane na pogoń i pilnowanie zasobów, czyli na przykład border collie. No, nie będą one dobrym wyborem do domu, gdzie jest kot, szczególnie płochliwy i uciekający, ponieważ one będą go goniły, będą robiły mu po prostu krzywdę. Oczywiście najlepiej wybrać szczeniaka. Niezależnie od płci kota, najłatwiej będzie oswoić go z suczką ze względu na ich delikatniejsze usposobienie, chociaż czasami można się naprawdę zdziwić. Oczywiście w przypadku obu płci mamy różnego rodzaju cechy charakteru, które są osobnicze i mogą się zdarzyć takie suczki, które będą bardzo, bardzo natarczywe i takie samce, które będą bardzo spokojne. W przypadku psa seniora musimy pamiętać, że psy nie przechodzą andropauzy i menopauzy, a więc nawet samiec senior i suka seniorka mogą się rozmnażać. Jest to ważne przy wyborze płci drugiego zwierzaka, drugiego psa, no chyba, że nasz rezydent jest jest już wykastrowany. Jeżeli nie, trzeba o tym pomyśleć. Tym bardziej, że jeżeli mówimy o psim seniorze, czyli psie po 8 roku życia, ta kastracja, szczególnie u psów, które są w pełni zdrowe behawioralnie, jest jak najbardziej zalecana. Oczywiście pilnujemy tutaj, żeby zwierzę nam specjalnie nie utyło, bo to jest możliwe, natomiast weterynarz dobry powinien nam powiedzieć, jak do tego nie doprowadzić. A w przypadku psa, który jest zdrowy psychicznie, nie będzie to już rzutowało w żaden sposób na jego zachowanie. No będzie, ale my jesteśmy w stanie łatwiej temu zapobiegać, jesteśmy w stanie temu psu seniorowi łatwiej po kastracji pomóc niż takiemu młodziakowi, który jeszcze tego testosteronu potrzebuje. No a dodatkowo tutaj chronimy naszego psa przed problemami takimi jak nowotwór jąder, nowotwór prostaty i tego typu podobne problemy, które no w związku właśnie z tym, że psy nie przechodzą andropauzy, mogą się nam częściej pojawiać. Jeśli mowa o naszym domowym kocie, wprowadzenie szczeniaka do domu powinno być na warunkach kota, w cudzysłowie mówiąc, czyli zanim wprowadzamy szczeniaka, zaznajamiamy kota z zapachem psa. Tutaj bardzo często ludzie o tym mówią, prawda? Najpierw zapach i tak się śmieję, bo kiedyś mi ktoś powiedział, że on nigdy nie słyszał o tym, żeby to w jakiś sposób pomogło. To było kilka lat temu. Ja sobie potem w sumie uświadomiłam, że no tak, nigdy nie pytałam, jaki to ma wpływ na przykład u psów moich klientów, osób, z którymi ja pracuję. I dopiero zaczęłam wtedy pytać. I faktycznie, pomijając to, że oczywiście jest to udowodnione naukowo, a naukowych prac i naukowych dowodów trzeba się trzymać, to wyobraźcie sobie, że miałam mój taki najfajniejszy przykład. Miałam psa, który jako dom tymczasowy mieszkał u mamy swojej przyszłej opiekunki. No i ta mama często, przepraszam, u córki swojej przyszłej opiekunki, no i ta córka ma też psa. Mieszkała u innego w innym domu, akurat się przeprowadzali, więc tamtego psiaka po prostu przed przeprowadzką postanowili mamie przetrzymać, bo mama dopiero wracała z jakiejś delegacji. No i oczywiście, jak to dom pełen psów, no to ten psiak nowy, samiec, niekastrowany, przywiązał się do zapachu, już węszył zapach psa tej pani, który przebywał wówczas w innym domu. No i tak sobie miesiąc z nim po prostu się zaznajamiał. I wyobraźcie sobie, że jedynym psem, jakiego on teraz akceptuje, zupełnie przypadkiem, jest właśnie ten duży, spory samiec, też niekastrowany zresztą, tej córki. Inne psy są do zaatakowania, a ten jest bardzo przyjacielski, wobec tego jest bardzo przyjacielski, zresztą i vice versa, są dla siebie wzajemnie fajnymi kumplami. Także to ma znaczenie. W przypadku kotów to również ma znaczenie i również miałam takie przypadki, gdzie widziałam znaczną różnicę w przypadku domów, w których koty były zaznajamiane z zapachem nowego członka grupy i takie, w którym po prostu ludzie huzia na juzia jechali, zabierali szczeniaka czy kociaka i od razu wrzucali go do domu z kotem. Tutaj jeszcze muszę wspomnieć oczywiście o socjalizacji z izolacją, która jest bardzo istotna, jeżeli mamy dwa koty, które chcemy ze sobą zapoznać. O tej izolacji jeszcze będziemy mówić, bo w przypadku szczeniaka to też jest rzecz, która jest bardzo istotna. Wracając do tych wprowadzeniu psiaka czy kociaka na warunkach kota. Kot nie może być w żadnym stopniu przymuszany do kontaktu z oczywiście naszym nowym przyjacielem, czyli absolutnie nie bierzemy tego szczeniaka jak Rafiki Simbę i nie zanosimy psu pod pysk, pokazując, zobacz, to jest twój nowy podopieczny, ty się będziesz nim jako kot zajmował, będziesz mu pokazywał, co jest dobre, a co złe. Nie, to nie jest dobre. To nie jest potrzebne, żeby kot widział tego psa, bo dla niego takie bezpośrednie zapoznanie jest bardzo wbrew kociemu savoir vivre'owi i może mu się to nie spodobać. Od początku w tym momencie, w głowie kota zapalają się czerwone lampki, może to jest coś nienormalnego, może ja wcale nie chcę się widzieć z tym psem, może to jest dla mnie coś naprawdę niemiłego. Kot nie będzie wówczas kojarzył naszego nowego przyjaciela, czy to kociego, czy psiego, z niczym dobrym. Jeżeli chodzi o kota, pamiętajmy, że powinien mieć on swobodną możliwość ucieczki. Co to oznacza? To oznacza, że musimy wyznaczyć takie miejsca, to jeszcze będę mówić, do których kot ma dostęp, a pies nie. kot, jako że jest skoczny, zwinny, że jest szczuplejszy, potrafi się przecisnąć przez mniejsze, przez węższe luki, to jak najbardziej sobie powinien tutaj poradzić. Będziemy jeszcze o tym dzisiaj rozmawiać, jak zabezpieczyć dom tak, żeby kot mógł sobie swobodnie uciekać. No a pies nie może mieć na przykład dostępu do misek z jedzeniem kota. Pomijam oczywiście fakt, że kotów nie powinno się karmić suchą karmą. Niektórzy nadal to robią. Mówiłam o tym w wielu audycjach, że sucha karma dla kota równa się problemy z nerwami murowane. Natomiast jeżeli mamy kota, który no niestety je tą suchą karmę i miska gdzieś stoi na ziemi, w przypadku szczeniaka wszystkie miski, czy to z mokrą, czy z suchą karmą, z wodą dla kota, powinny być na podwyższeniu, na przykład na części blatu kuchennego. Trudno, trzeba takie miejsce znaleźć. Pies senior do naszego psa nie podejdzie, do naszego kota nie podejdzie, bo już jest tego po prostu nauczony. Natomiast psiak, szczeniak, moi drodzy, oczywiście, że podejdzie. Podczas początkowych kontaktów szczeniaka z kotem zachowujemy spokój, nie ingerujemy w ich relacje. Rezydent z pewnością poradzi sobie z wychowaniem nowego lokatora. Na początku szczeniak będzie go denerwował i to jest normalna reakcja. Z czasem powinien się do niego przyzwyczaić. Musimy jednak pamiętać, jeszcze raz podkreślę, żeby kot miał możliwość schowania się w miejscu niedostępnym dla psa. Przydadzą się tutaj bramki rozporowe w drzwiach, na które kot przeskoczy, a szczeniak już nie, co zablokuje możliwość denerwowania kociego rezydenta przez szczeniaka. Teraz czas na krótką przerwę muzyczną, a tuż po niej kontynuujemy nasz psiokoci temat.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj mamy temat psiokoci. Zapoznawanie kotów i psów z nowymi lokatorami. Jeszcze tutaj wspomnę, napomknę, że w przerwie dzwonił do mnie pan Jan i prosił, aby poruszyć temat tego, że psy szczekają i na klatkach schodowych i załatwiają się na trawnikach, czy to w parkach, czy przed blokami. Ja jakby dołączam się do prośby oczywiście naszego słuchacza, żebyśmy pamiętali o tym, że to nie jest problem pochylić się nad kupą. Są osoby, które są oczywiście zwolnione z tego i absolutnie nie są to dzieci, moi drodzy. Są to osoby, które są na przykład niepełnosprawne i takie nie muszą sprzątać po psie, jeżeli jest to szczególnie pies przewodnik. Natomiast wszystkich innych, którzy wyprowadzają psy, również dzieci, dotyczy sprzątanie odchodów po swoich zwierzakach. Wielokrotnie mi się zdarza, że wchodzę na trawnik, żeby posprzątać to, co zostawił mój pies, no i pod butem mam już prezencik, który zostawił inny pies. Moi drodzy, apel ode mnie, sprzątajmy po swoich psach. Za to jest mandat, to jest po pierwsze, a po drugie to naprawdę nie jest nic złego. Kiedyś oczywiście nie sprzątało się po psach, bo psów w mieście było jak na lekarstwo i to nie był kłopot, jeżeli jeden pies w dzielnicy się gdzieś tam załatwił. Tego nie było widać, to jest trochę tak, jakby się lis załatwił. Ale teraz w każdym bloku, w każdej klatce schodowej jest po 4-5 psów. Jeżeli tych bloków jest na osiedlu 15, to tych psów jest po prostu mnóstwo. I tych odchodów również jest mnóstwo. Dlatego pilnujmy tego, żeby po swoich psach sprzątać. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Jeżeli mamy psa, który szczeka w domu. Pamiętajmy, że nasz dom, nasze mieszkanie, no to nie jest wieś. Oczywiście wiadomo, że można, nasz pies może, ma prawo się zdenerwować w momencie, kiedy ktoś zapuka do naszych drzwi. Ma prawo się zdenerwować, kiedy ktoś jest bardzo głośno na klatce schodowej. Natomiast musimy też pilnować tego, żeby nauczyć psa nie reagować na takie sytuacje. Ja wiem, że to jest trudne. To jest bardzo trudne, moi drodzy słuchacze, żeby nauczyć psa nie reagować na takie sytuacje. No ale jeżeli już zdecydowaliśmy się posiadać psa, to warto by było z nim po prostu to poćwiczyć. Można by było też ograniczyć jego dostęp bezpośrednio do drzwi właśnie za pomocą bramek rozporowych, o których będę dzisiaj mówiła. Ja w taki sposób z moim psem przeprowadzałam trening odczulający na pukanie do drzwi, na chodzenie po klatce schodowej, które było dla niego problematyczne w nowym mieszkaniu. Teraz już nie ma on z tym problemu. Także proszę zwrócić na to uwagę. No i kolejna sprawa, o której też pan Jan mi powiedział. Pilnujmy tego, aby psy, które są przez nas wyprowadzane na klatce schodowej, zachowywały spokój. Jeżeli wasz pies szczeka, wyrywając do przodu, przytrzymajcie go po prostu blisko siebie, po to, żeby on też poczuł się bezpiecznie. Jeżeli my na smyczy, szczególnie takiej fleksji, wypuszczamy psa na dół i on sobie radośnie szczeka, no nie każdy musi chcieć to wysłuchiwać. Pilnujmy tego. Jeżeli nasz pies jest szczekaczem, możemy nawet na czas schodzenia z klatki schodowej dać mu do buzi tubkę z jakimś psim pasztetem, albo wydawać mu smakołyki, prosić go, żeby wykonywał komendy na półpiętrach. To naprawdę będzie ograniczało jego szczekanie. Jeżeli psa wyprowadza dziecko, też jesteśmy w stanie wyegzekwować to od naszej pociechy. Naprawdę proszę tutaj też w imieniu naszego słuchacza o to, żeby zachowywać w tym aspekcie kulturę. A jeżeli chodzi o nasz temat, czyli psy, koty, które mieszkają razem w mieszkaniach, czy też w domach, które mają przyjąć nowego lokatora. Jak może się czuć nasz kot? Czy dobrze odebrał przeprowadzkę? Jak zobaczyć, jak się dowiedzieć, czy nasz kot dobrze odebrał przeprowadzkę nowego lokatora? W ciągu pierwszych kilkunastu dni należy się skupić. Musimy się skupić na obserwacji kota, aby mieć pewność, że czuje się on komfortowo w nowej sytuacji. Co powinno nas zaniepokoić? Gubienie sierści, apatia, chowanie się po kątach, unikanie kontaktu z właścicielami albo nawet nie trafianie do kuwety, załatwianie się w innych miejscach. To też jest bardzo ważny znak. Są to sygnały, które mogą świadczyć o tym, że no, nie najlepiej kociak nasz sobie radzi w nowej sytuacji. Wskazane jest wtedy skorzystanie z porady behawiorystycznej, żeby lepiej być może od początku wprowadzić do domu naszego kota szczeniaka. To się tak określa, bo właśnie tu wykorzystuje się tą socjalizację z izolacją, o której też zalecam sobie poczytać w przypadku kotów, które są bardzo delikatne, bo socjalizacja z izolacją to był jeden wielki temat audycji, no i tutaj no, nie zdążę wszystkiego wam powiedzieć. W przypadku, gdy do domu z kotem chcemy sprowadzić dorosłego psa, musimy dowiedzieć się, jaki jest jego stosunek do kotów. Czy nasz nowy przyjaciel kiedykolwiek miał z nimi styczność? Czy na pewno w stosunku do kotów nie jest agresywny? Warto na przykład umówić się z pracownikami schroniska na spotkanie zapoznawcze, na spotkanie też w kociarni. Wówczas będziemy mogli szybko ocenić zachowanie zwierzaka. Generalnie najlepiej wybrać starego, spokojnego psa, ponieważ wtedy mamy najwyższe szanse, że zwierzęta się zaakceptują, a w późniejszym czasie być może zaprzyjaźnią. Gdy jednak nowy pies, mimo wcześniejszych zapewnień poprzednich opiekunów lub osób ze schroniska, nie akceptuje kotów, mamy mniejsze możliwości zmiany jego nawyku niż w przypadku szczeniaka. Musimy się wtedy liczyć z koniecznością oddania któregoś z czworonogów, ponieważ trzymanie pod jednym dachem dwóch negatywnie nastawionych do siebie zwierząt no nie jest humanitarne. Wyobraźmy sobie, czy chcielibyśmy mieszkać z kimś, kto nam grozi, albo kto ma niepewne zamiary. No raczej nie. Dodatkowo warto pamiętać, że jeżeli zamierzamy kupić albo wziąć ze schroniska dorosłego psa, trudniej będzie przewidzieć reakcję kota. W przypadku kota rezydenta ważniejsze jest, czy zaakceptuje on nowego osobnika na swoim terytorium, dlatego warto zwrócić uwagę na takie cechy naszego mruczka, jak płochliwość, lękliwość, agresja w stosunku do opiekunów, inne zaburzenia behawioralne mogące być problematycznymi w nawiązaniu relacji między takim osobnikiem a nowym lokatorem. Żeby rozwiać nasze wątpliwości, warto skonsultować się tutaj z behawiorystą mającym doświadczenie właśnie w rozwiązywaniu tego typu problemów. W tym wypadku najpierw trzeba pomóc kotu, co często nie jest w 100% możliwe, a potem można zastanawiać się nad wzięciem drugiego zwierzaka. Nowo wprowadzony dorosły pies powinien być zaznajomiony wcześniej z zapachem kota. Wejść do domu pod nieobecność kota, żeby zaznajomić się z jego zapachem oraz nowym otoczeniem. Pies powinien być za to nagradzany. Powinien nawiązać dobrą więź z nowymi właścicielami, taką by nie wzbudzać zazdrości. Przy obecności kota powinien być wprowadzony i trzymany na smyczy, a jeśli nie będziemy mieli pewności co do reakcji psa, pies powinien zostać wprowadzony i wyprowadzony w ten sam sposób kilkakrotnie, kilka dni z rzędu. Za każdym razem musi być nagradzany za dobre reakcje. Pamiętajmy, że zdrowie naszych podopiecznych jest najważniejsze, stąd ta smycz. No nie możemy czegoś takiego zrobić, że wprowadzamy sobie dorosłego psa do domu z naszym kotem, no i hulaj dusza, piekła nie ma, jak się dogadają, to się dogadają, jak nie, to nie. Nawet jeżeli adoptujemy, nie wiem, Yorkshire Terriera, czy jakiegoś innego małego psiaka, to nie ma znaczenia. On może zrobić krzywdę naszemu kotu, jeżeli mamy dużego kota, no to ten kot może zrobić krzywdę naszemu psu. Teraz krótka przerwa, a tuż po niej będziemy sobie opowiadać o tym, jak wprowadzić kota do domu z dorosłym psem.
Psy, koty i inne kłopoty.
I jak wprowadzić kota do domu z dorosłym psem? Sytuacja jest analogiczna do poprzedniej. Najlepiej będzie zaadoptować kociątko albo młodego kota, który najłatwiej przystosuje się do nowej sytuacji, jaką jest oczywiście mieszkanie z psem rezydentem. Musimy być pewni na 100%, że nasz pies nie jest wrogo nastawiony do kotów, toleruje inne osobniki na swoim terenie, no i jest psem zdrowym, bo schorowane psy mogą mieć problemy z akceptacją zaczepnych zachowań kociąt, zresztą tak samo jak szczeniąt, o tym będziemy mówić też dzisiaj jeszcze. Jeśli zdecydujemy się na dorosłego kota, również w tej sytuacji musimy się dowiedzieć, czy kiedykolwiek miał kontakt z psami i jak wówczas się zachowywał. Nigdy nie możemy dopuścić do tego, żeby jedno ze zwierząt odczuwało lęk albo czuło się zagrożone. Pamiętajmy, że zawsze najważniejsze jest bezpieczeństwo, zarówno psychiczne, jak i fizyczne obu zwierząt. Podczas wprowadzania do domu kota powinniśmy zastosować wszelkie środki bezpieczeństwa. Wprowadzamy kilka razy kota do domu pod nieobecność psa. Najlepiej, gdy pies jest na spacerze, tak by kot mógł się zaznajomić z otoczeniem oraz zapachami w domu. Pies natomiast będzie mógł wyczuć zapach nowego lokatora. Powinniśmy przynieść psu rzecz, która pachnie nowym kocim lokatorem, na przykład jakiś koc. No i nagrodzić psa za jej wąchanie, w związku z czym budujemy przyjazne relacje już na poziomie zapachowym. Zróbmy to kilkakrotnie, szczególnie jeżeli nie mamy możliwości wprowadzania kota do domu, bo nie jest to często możliwe. Jeżeli gdzieś jedziemy bardzo daleko po tego kota, no czasami też niektóre schroniska nie wyrażają na coś takiego zgody. Musimy też pamiętać, że każdorazowy przyjazd takiego kota, który na przykład boi się auta, będzie stresem. Więc można po prostu ze schroniska czy z hodowli wziąć no kot, na którego pies będzie mógł sobie obwąchać, na którym będzie mógł się też położyć. Wtedy będzie to troszeczkę lepsze. Jeżeli już wprowadzamy kota do domu z naszym psem rezydentem, no to pies znowu powinien być trzymany na smyczy. Nie zmuszamy zwierząt do kontaktu. Zapewniamy mnóstwo kryjówek dla nowego kociego lokatora. Zapewniamy drapaki i wszelkie inne potrzebne każdemu kotu rzeczy. W każdym pokoju ustawiamy miskę z wodą. No i wprowadzamy dwie kuwety. Kot musi mieć możliwość wyboru. Na przykład, gdy pies był akurat w miejscu, gdzie jest kuweta. Jeżeli pies i kot już się dogadają, będą ze sobą związane, oczywiście możemy zrezygnować z tej jednej kuwety i mieć tylko jedną. Natomiast na początek dużo lepiej, szczególnie jeżeli chcemy mieć kota, który się nie załatwia poza kuwetę, mieć jednak je dwie. Jak wprowadzić psa do domu z psem? Szczególnie psa szczeniaka, bo to audycja dla pana Sebastiana, który wprowadza szczeniaka do domu z rezydentem seniorem. To jest bardzo, bardzo ważne. Musimy przede wszystkim uświadomić sobie, że senior równa się słabsze zdrowie, mniej siły i chęci na zabawę oraz często brak możliwości na odgonienie się od szczeniaka. Czyli summa summarum, szczeniak nie może być zostawiany z seniorem na dłuższy czas. Możemy schować między bajki tutaj historię o psich dziadkach opiekuna dla szczeniąt. To trochę tak jakby 80-letniej osobie, która ledwo już się porusza albo jest słaba, zostawić w domu 3-letnie dziecko. No być może babcia sobie poradzi, ale no ogromnym kosztem. A jeśli patrzymy na to w taki sposób, jak na sytuację pies szczeniak, pies senior, to babcia musiałaby się opiekować dzieckiem dzień w dzień 80% swojego czasu w trakcie doby. Dlatego podkreślę, szanujmy seniora. to nasz szczeniak i nasze obowiązki. Dokładnie tak samo było z moim 9-letnim Magnumem i malutką również 3-miesięczną Vex. No ale o tym zaraz będę wam mówiła. Jak przygotować taki dom? Jak zrobić zapoznanie pies senior i szczeniak? Bo to trochę inaczej niż z kotem. Zapoznanie najpierw robimy na zewnątrz. Mogę wam podpowiedzieć, jak to wyglądało u mnie z Vex. Też patrząc na to, że Magnum jest dosyć mrukliwym seniorem i wcale nie chciał mieć szczeniaka w domu. Był na mnie bardzo obrażony, kiedy go wprowadziłam. Wyszłam z Magnumem, moja mama wyszła, bo ja jechałam do hodowli po Vex. Moja mama wyszła z Magnumem na spacer. Spotkaliśmy się w naszym ulubionym parku. Vex się Magnuma wystraszyła, dlatego pamiętajmy, jedno i drugie musi być na smyczy. Szczególnie jeżeli szczeniak jest rozbrykany albo może być lękowy, przestraszony. No i szczególnie jeżeli mamy psiaka, który dorosłego psa, który mógłby zrobić krzywdę naszemu psiemu, naszemu nowemu psiemu szczeniakowi, tak? Naszemu nowemu psiemu lokatorowi szczeniakowi. Musimy trzymać wówczas obydwa psy na smyczy. Druga sprawa to socjalizacja z izolacją. Jeżeli już wprowadzamy psa do domu, to dla szczeniaka powinniśmy już mieć albo wyznaczone jedno pomieszczenie, które będzie ograniczone bramką rozporową, albo w dużym salonie mieć miejsce, które będzie wyłożone jakimiś elementami. Ja miałam akurat takie specjalne dywany do prania w pralce i które było ogrodzone specjalnym wewnętrznym kojcem składającym się z 8 elementów. Śmieliśmy się, że pies ma oktagon. Oczywiście do żadnych walk nie dochodziło. Natomiast suczka Vex była bezpieczna, ona w środku miała też swoje duże legowisko, miała swoje miski, a na zewnątrz, po drugiej stronie, urzędował sobie Magnum. On na początku miał duży problem, było widać to po tym, że on strasznie dyszał, chodził, sprawdzał. Oczywiście minęło mu to po kilku dniach, było już coraz lepiej, bo widział, że szczeniak nie wchodzi mu na głowę. I uwaga, w przypadku mojego psa i Vex, dopiero po trzech, czterech miesiącach pozwalałam im na to, żeby chodziły sobie razem po mieszkaniu. Nie chciałam, żeby szczeniak się nauczył od początku, że można wchodzić psu na głowę i żeby pies dorosły zrobił też krzywdę małej. Absolutnie trzeba było też na to uważać, bo nie każdy senior będzie akceptował i tolerował zabawy szczeniaka. Pilnujmy tego. Mogą oczywiście, jeżeli mamy przyjaznego psa seniora, możemy jak najbardziej co jakiś czas wypuszczać szczeniaka, ale dużo lepiej, żeby większość czasu spędził on jednak właśnie za tą bramką, czy w swoim świeżo zrobionym kojcu. Czyli ten kojec tak naprawdę musimy już mieć, zanim ten szczeniak do nas jeszcze dotrze, albo tą bramkę, którą odizolujemy sobie resztę mieszkania. No i też jeżeli mamy szczeniaka, który rozrabia, niszczy, no to ten kojec też się wam w tym momencie przyda. Pies się będzie uczył, aha, mam tylko swoje zabawki do rozwalania, inne rzeczy mnie nie interesują. Pamiętajmy też o poświęcaniu czasu zarówno dla jednego, jak i dla drugiego zwierzaka. Uwaga na depresję. Nigdy nie wywyższamy szczeniaka. Senior musi wiedzieć, że jest ważniejszy. Może w psim świecie, jak już wspomniałam na samym początku, nie ma hierarchii dominacji, ale hierarchii jakaś obowiązuje. Pies senior ma świadomość tego, że zna nas długo, że jesteśmy dla niego najważniejsi i może mieć problem z tym, że szczeniak zajmuje nasz czas w ciągu doby o wiele dłuższy niż to jest w jego przypadku. Musimy pamiętać, że psy to są zwierzęta, które potrzebują czas na budowanie więzi. Psy nie od zaraz muszą sobie przypaść do gustu, a więc dlatego też jest potrzebna ta izolacja, żeby pies miał możliwość, jeden i drugi pies miał możliwość przyzwyczaić się do swoich cech, żeby nie było takiego nagłego stresu, który mógłby wpłynąć na to, że psy się od razu z miejsca nie polubią. I tutaj w przypadku szczeniaka, jeżeli na przykład mamy szczeniaka suczkę i psa samca, no to musimy pamiętać, że to nie jest tak, że ten pies samiec będzie rozumiał, że to jest suczka i że suczkę to pies suka, no to powinny się dogadać. Albo pies i szczeniak powinny się dogadać. Absolutnie nie, moi drodzy. Jeżeli to jest samiec, to oczywiście psy żyją w grupach socjalnych, więc to jest troszeczkę inaczej niż mamy grupy rodzinne, gdzie mamy samca, samice i reszta to są młode. Na przykład mamy bardzo często tak, znaczy mamy tak u wilków, Jest tutaj młode, innych nie będą tolerowane, inne młode, no ale też patrzmy sobie na inne grupy, na przykład na stada lwów, tak? To tam samiec nie będzie tolerował kociąt jakby z nieprawego łoża, tak? Więc nasz pies też może stwierdzić, że on nie chce być niańką, nie zna zapachu psa, który przyszedł. Jest to dla niego no, niepotrzebny kłopot. Są takie psy, które w ogóle nie akceptują szczeniąt, bo nie lubią, wiedzą, z czym to się łączy, że trzeba się nimi opiekować, że trzeba znosić ich takie właśnie młodzieńcze zachowania. Więc pilnujmy tego, żeby nasz pies, no, nie musiał sam podejmować decyzji o tym, że nie lubi naszego nowego lokatora. Teraz krótka już ostatnia przerwa, a po nim opowiem o cechach, które świadczą, że nasz rezydent łatwiej zaznajomi się z nowym lokatorem. Pięć cech albo cechy, które świadczą o tym, że nasz rezydent łatwiej zaznajomi się z nowym lokatorem. Jakie to są cechy? To są cechy u kota, który ma spokojny temperament, czyli to jest spokojny temperament, jest przymilny, delikatny, nie pokazuje pazurów, nie boi się psów, nie boi się szybko poruszających się rzeczy i zwierząt, co ma ogromne znaczenie, jeżeli chcemy wziąć psa. Bo tak jak na początku powiedziałam, że oczywiście są rasy, które wybitnie często gonią, no to wszystkie psy będą gonić, bo są drapieżnikami. A kot będzie uciekał, bo nie tylko jest drapieżnikiem, ale też może w naturalnym środowisku stać się ofiarą. Więc tutaj na to zwracamy uwagę, żeby nasz pies od początku absolutnie nie uczył się gonić kota. Nie może być to dla nas śmieszne, nie może być to coś, co będziemy wzmacniali, szczególnie u szczeniaka. Pamiętajmy, że dla kota jest to bardzo nieprzyjemne. Nawet jeżeli się zatrzyma, uderzy łapą w nos szczeniaka, szczeniak popiszczy i odejdzie. Wydaje się śmieszne? Tak, ponieważ na wielu filmikach, na portalach społecznościowych albo innych tego typu, a w innych tego typu aplikacjach, no możemy spotkać się z podobnymi filmami, natomiast absolutnie nie jest to nic przyjemnego ani dla kota, który się zestresował, ani dla psa, który został potraktowany pazurami po nosie. Jeszcze a propos cech, które świadczą o tym, że nasz kot będzie łatwiej zaznajomiał się z nowym lokatorem, no jest on zdolny do przeciwstawiania się psu w razie potrzeby. Czyli to, co przed chwilą mówiłam, jeżeli nasz pies nam zwieje, szczeniak nam zwieje, oto kot nie ucieka, tylko staje i patrzy się na psa z politowaniem. Na zasadzie podejdziesz, zrobię ci krzywdę. Szczeniak to dobrze odbiera i odchodzi. Taka opcja jest oczywiście najlepsza. Natomiast pamiętajmy, że no, szczeniak na początku się nie pohamuje. Będzie musiał się sparzyć, będzie musiał dostać po tym nosie, żeby się niestety nauczyć. Dlatego dużo lepiej, żeby nam ten szczeniak nie zwiewał, nie uciekał. W przypadku psa te cechy to łagodne usposobienie, dobra relacja z właścicielem, oparta na wzajemnym szacunku i zaufaniu oraz brak skłonności do szczekania i chęci do pogoni. Jeżeli mamy psa, który uwielbia gonić za piłką, no to nie będzie to dobry pies dla przyszłego kota, ponieważ no, psy, które gonią za piłką, dla nich nie będzie miało to znaczenia, czy goni piłkę, czy goni kota. Jeżeli zobaczy, że coś mu zwiewa, a uwielbia piłeczkę, no to niestety będzie bardzo wysoka szansa na to, że kot w jego głowie właśnie zajmie miejsce piłki, szczególnie kiedy tej piłki mu nie dostarczymy danego dnia. Dlatego jeżeli mamy psa, który jest zafiksowane na piłkę, no to na pewno nie jesteśmy dobrym domem dla kota. Jeżeli chcemy jednak mimo wszystko powalczyć, no to niestety totalny piłeczkowy detoks, czyli brak piłki w naszym codziennym życiu. Jeżeli chodzi o kolejny punkt, czyli punkty sporne, które mogą się pojawić w przypadku psa i kota, co w tym wypadku robić, jak unikać konfrontacji? Bo na pewno takim punktem spornym są miski. Często są kością niezgody pomiędzy psami, rzadziej bywają w relacjach psa z kotem, ponieważ zwierzęta te nie postrzegają siebie wzajemnie jako rywali w takim stopniu jak przedstawiciele jednego gatunku. Oczywiście bywają psy, które są bardzo zajadłe i bardzo nie chcą oddać kotu tego, co mają w misce i potrafią na niego nawarczyć i naszczekać. Pies, który jest wysokozasobowy, czyli ma już tendencję do agresji zasobowej, no też nie będzie dla niego dobrym wyborem to, abyśmy adoptowali sobie kota czy psa, szczególnie jeżeli nie mamy doświadczenia w pracy z takim psem. Ponadto, wracając do misek, kocie miski, tak jak już wcześniej wspomniałam, powinny stać w miejscu niedostępnym dla psa, a jeżeli mamy dwa koty, no to musimy pilnować tego, żeby jeden drugiemu nie wyjadał, szczególnie kot nowy kotowi rezydentowi. No i karmienie oczywiście w takim wypadku też warto by było robić w oddzielnych pomieszczeniach. Tak samo w przypadku, słuchajcie, psów. Zawsze oddzielne miski, nawet na wodę. Jak mamy szczeniaka i dorosłego psa, nie uczmy ich od początku jej z jednej miski. Nawet jeżeli pies senior to zaakceptuje. Ojejku, jak śmiesznie ten mały mu wyjada. Nie, bo to nie jest komfortowe, słuchajcie. To jest tak, jakby ktoś przyszedł nowy do was do domu. Nagle macie nowego lokatora i ten lokator wam wyżera wszystko z lodówki. No to nie jest przyjemne, wy się denerwujecie i na przykład nie możecie nic z tym zrobić, bo jesteście dziećmi i na przykład ta nowa osoba to jest wasz kuzyn, który będzie mieszkał przez miesiąc z wami na wakacje. Kuzyn wszystko zjada, ma, nie, no spoko, Kubuś, kupię ci. Daj Piotrusiowi, niech Piotruś sobie zje. To nie jest przyjemne. Jeżeli mieliście kiedykolwiek taką sytuację na wakacjach, to bardzo mi przykro. Wiecie, że to nie jest przyjemne, dlatego w przypadku psów, jeszcze raz podkreślę, oddzielne miski i nie pozwalamy psom, żeby sobie wzajemnie wyjadały i razem wyżerały różne rzeczy, przynajmniej na początku, bo o te początki przecież w tej audycji chodzi. Druga sprawa, kuweta, tak? Dodatkowa kuweta. Jeżeli nowy lokator to kot, nawet w tym wypadku warto jest mieć dodatkowe dwie kuwety. Koty nie będą miały wówczas problemu z tym, żeby się do nich załatwiać, bo bardzo często blokada kuwety oznacza niechęć do załatwiania się. Dlatego to jest bardzo, bardzo istotne, żeby tych kuwet po prostu było więcej. W wypadku, kiedy nowy szczeniak zablokowałby lokatorowi jego kociemu lokatorowi jego kuwetę, no tutaj też możemy mieć dosyć spory problem. Kot po prostu stwierdzi, no nie, to nie, ja będę się załatwiał zupełnie gdzie indziej i wcale mnie nie interesuje to, że ten szczeniak stoi przy mojej kuwecie i na przykład zacznie się załatwiać nam za łóżko. Więc pilnujemy tego, żeby w przypadku, kiedy mamy nowego lokatora i w domu też jest kot, dodać mu nową kuwetę. Jak się potem przyzwyczają do siebie, to będzie można z niej zrezygnować, a tak zażegnamy jeden problem, ponieważ problemy kuwetowe mogą być prekursorem też do problemów innych behawioralnych. Kolejna sprawa to legowisko, czyli ogólnie terytorium też może być punktem spornym, natomiast w przypadku psa i kota raczej nie będzie, ponieważ kot, pies i pies szybko uczą się nie wchodzić sobie w drogę. Zwykle mają różne miejsca strategiczne, na przykład kot lubi leżeć na parapecie, a pies w łóżku pana. Kot z racji swojej zwinności i skoczności ma dostęp do większej ilości miejsc niż pies, co może początkowo niepokoić drugiego, lecz z czasem się do tego przyzwyczai. Im szybciej i im bardziej poczuje się, że jest równie ważnym członkiem rodziny, tym lepiej. Wracając do szczeniaka i psa dorosłego, pamiętamy o tym, co mówiłam wcześniej, czyli o blokowaniu. Szczeniak i dorosły pies powinny mieć gdzie indziej legowiska. Oczywiście, jeżeli przypadkiem same się koło siebie położą, to ich absolutnie nie rozdzielamy, bo to znaczy, że przypadkiem doszło do czegoś, co chcieliśmy osiągnąć. Natomiast dmuchamy na zimne. Dorosły pies, senior, może bronić swojego legowiska przed małym, nowym szczeniakiem, który jest u nas w domu. No i moim zdaniem chyba najważniejszy punkt sporny, jeżeli chodzi o psy, dwa psy, to właściciel. Względy opiekuna to jedna z najczęstszych przyczyn konfliktów między psami. A w przypadku kota, no, kot potrafi wyczuć odpowiedni moment, kiedy psa nie ma w pobliżu i wtedy skorzystać sam na sam ze swoim opiekunem, łasząc się, wskakując na kolana. Pies z kolei preferuje zazwyczaj bardziej aktywne relacje, takie jak zabawa. Szczególnie jeżeli mówimy o szczeniaku, senior też lubi koło nas poleżeć. No i zabawa, bo czasami ona też bywa punktem spornym. Pamiętajmy, że zabawa u psa i u kota jest zupełnie inna, więc musimy też tutaj brać pod uwagę to, że jeżeli mamy szczeniaka, no niestety to my będziemy musieli się z nim bawić. Nie kot i nie pies senior, to my będziemy główną atrakcją naszego nowego lokatora. To już wszystko na dzisiaj w audycji. Żegnam się z wami i życzę wam miłego weekendu. Bardzo serdecznie dziękuję za obecność przed odbiornikami, a my słyszymy się jak zwykle za tydzień po 8 na antenie Radio Poznań. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego weekendu. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.